Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam znowu. Spotykamy się z Panem Bogiem, z Jego Słowem. Już wiele, wiele lat spotykamy się, by właśnie wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, w to, co Pan Bóg do nas mówi. Choć zdajemy sobie sprawę, że to Boże Słowo nie jest łatwe, bo powstawało ono, jak to już kiedyś podkreśliliśmy, w ściśle określonym języku, w określonym kontekście kulturowym, historycznym, to jednak to Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I możemy, wnikając w ten kontekst historyczny, kulturowy, odczytać, co Pan Bóg mówi do nas. Przyglądamy się od jakiegoś czasu Księdze Powtórzonego Prawa, czyli jak gdyby wsłuchujemy się kolejny raz w to, co Pan Bóg powiedział do Izraelitów, co czytamy czy w Księdze Kapłańskiej, czy w Księdze Liczb. Ale Bóg jak gdyby chciał ponowić to, czego Żydzi mają się trzymać, by im uzmysłowić, że to jest rzeczywiście ważne. Można by powiedzieć, że to są takie rzeczy ciągle i ciągle. Ciągle trzeba do tego wracać, ciągle to sobie przypominać. Bo to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze. Kiedyś już tutaj przywołałem fragment wiersza polskiego poety Jerzego Liberta, który napisał: uczyniwszy na wieki wybór, codziennie wybierać muszę. Tak samo właśnie z tym naszym podejściem do Pana Boga. Wyznajemy wiarę w Niego, wyznajemy, że chcemy przestrzegać Jego praw, Jego nakazów, Jego przykazań, ale ciągle do tego trzeba wracać, bo to nie jest dane raz na zawsze. Ta nasza wiara nie jest nam dana raz na zawsze. Ciągle trzeba ją odnawiać, ciągle właśnie trzeba wracać do tego, co Pan Bóg już raz powiedział, by ciągle tym żyć na nowo, by odkrywać, że nawet kiedy czytam to drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, to ciągle oprócz tego, co już gdzieś wcześniej odczytałem, odczytuję coś nowego. To jest to, co też Pan Jezus powiedział, że trzeba brać rzeczy stare i nowe. Że z jednej strony to, co już gdzieś odczytaliśmy, ale ciągle gdzieś Pan Bóg mówi do nas na nowo. Dzisiaj przejdziemy do 14 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. I pierwsze dwa wersety brzmią w ten sposób. Wy jesteście dziećmi Pana, waszego Boga. Nie wolno wam na znak żałoby po zmarłym nacinać skórę, ani golić włosów nad czołem, bo jesteście ludem poświęconym Panu, waszemu Bogu. Pan wybrał was spośród wszystkich narodów, jakie są na ziemi, abyście stali się ludem, który będzie jego szczególną własnością. Ten fragment zwraca nam uwagę na to, że Żydzi nie mogą przejmować pogańskich zwyczajów pogrzebowych. Są ludem świętym, ludem Bożym. Mienione w tym fragmencie nacinanie skóry czy golenie włosów nad czołem to są praktyki żałobne stosowane przez Kananejczyków, mieszkańców ziemi Kanaan. Żydzi, skoro należą do Pana Boga, nie mogą przejmować zwyczajów narodów pogańskich. To, co też mieliśmy w poprzedniej części, kiedy mówiliśmy o 13 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie była mowa o zakazie bałwochwalstwa. O tym, by rzeczywiście nie iść za tym, co nie jest Boże. Czytaliśmy tam takie słowa, że nawet gdyby twoja żona, twój syn lub twoja żona, którą bardzo kochasz, albo przyjaciel, który jest ci drogi nad życie, gdyby powiedzieli tobie w sekrecie, chodź, pójdźmy służyć innym Bogom, to ty tego nie możesz zrobić. Masz go nawet zabić. Bóg bardzo wyraźnie zwraca uwagę Żydom, aby strzegli czystości wiary. By w tym, co czynią wobec Pana Boga, nie było nic, co może im jakoś przypominać narody pogańskie, to, co czynią narody pogańskie. To by można przywołać słowa świętego Pawła, który powiedział: unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Nawet właśnie kiedy Żyd, zmarły Żyd jest chowany, nie można tutaj odwoływać się do zwyczajów pogańskich. Bo przecież i w życiu, i w śmierci należymy do Pana, napisał też święty Paweł. Te słowa można tutaj odnieść właśnie do tego fragmentu. Żyd przez całe swoje życie należy do Boga. Także śmierć, jego pogrzeb mają być wyrazem wiary w Pana Boga, wyrazem posłuszeństwa Panu Bogu. Nie będziemy tutaj może, przynajmniej dzisiaj, gdzieś przywoływać, jak dokładnie wyglądały żydowskie zwyczaje pogrzebowe, ale to jedno sobie dzisiaj zapamiętamy. Także w tym, jak chowamy, to rzeczywiście mamy unikać wszystkiego, co tak Żydzi mają zrobić, unikać wszystkiego, co mogłoby przywołać, że coś jest tam z wiary w jakieś bożki, coś z wiary narodów pogańskich. To by można troszkę przenieść i na nasze dzisiejsze czasy, kiedy chodzi o kremację. Kościół wyraźnie zaleca pochowanie człowieka w trumnie, pochowanie jego ciała, nie doczesnych szczątków, prochów. Oczywiście Kościół dopuszcza kremację, ale rzeczywiście z drugiej strony też zaleca grzebanie tradycyjne, grzebanie ludzkiego ciała. Ale dokumenty Kościoła wyraźnie też mówią, że gdyby ktoś chciał się kremować z innych jakichś względów, chociażby właśnie, żeby potem być gdzieś rozrzuconym nad jeziorem, nad morzem, czy nie wiadomo co tam jeszcze, to rzeczywiście Kościół jest przeciwko temu, bo właśnie i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Nasze ciało ma być wskrzeszone z martwych. I także to nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego też te modlitwy, które w czasie pogrzebu odmawiamy, nam na to zwracają uwagę, że Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Złożymy teraz ciało naszego brata, naszej siostry w grobie. Oczywiście, kiedy są prochy, to zmieniamy to, no, mówiąc chociażby właśnie te doczesne szczątki. To jest też właśnie, można by powiedzieć, takie echo tego, co czytamy na początku 14 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Także, jeżeli chodzi o pogrzeb chrześcijański, unikać tam wszystkiego, co by odnosiło się do tego, że nie ma zmartwychwstania, że śmierć to ostateczny koniec życia, że te rozrzucone prochy, to rzeczywiście z człowieka już nic nie pozostaje, bo nie ma nic więcej, bo nie ma życia wiecznego. Ważne, byśmy też gdzieś na to zwracali uwagę, byśmy gdzieś od tego nie uciekali, bo rzeczywiście tutaj też wyraża się nasza wiara w tym, jakie mamy zwyczaje pogrzebowe, jak do tego podchodzimy. Tu się też ma wyrażać nasza wiara. To nie jest obojętne właśnie, jak to rzeczywiście wszystko wygląda. Dalej w tym 14 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa mamy o rytualnym podziale zwierząt na czyste i nieczyste. Jest też rzeczywiście taki fragment, który może wydawać nam się dziwny. Posłuchajmy przynajmniej początku. Nie wolno wam jeść niczego obrzydliwego. Oto zwierzęta, które możecie jeść. Krowa, owca, koza, jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół, kozica. Możecie jeść każde zwierzę przeżuwające, które ma rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice. Nie będziecie jednak jedli zwierząt, które albo tylko przeżuwają, albo tylko mają rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice. Są nimi wielbłąd, zając, góralek. One wprawdzie przeżuwają, ale nie mają rozdzielonego kopyta, dlatego będą dla was nieczyste. Także świnia, która wprawdzie ma rozdzielone racice, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysta. Nie będziecie jeść mięsa tych zwierząt, ani dotykać ich padliny. Te przepisy wydają nam się trochę dziwne, zwłaszcza kiedy mamy w pamięci słowa Pana Jezusa, czy zapisane słowa w Ewangelii, że Pan Jezus uznał wszystkie potrawy za czyste. Czy kiedy przypomnimy sobie tę wizję, którą miał święty Piotr, kiedy opadł obrus, na którym były różne zwierzęta, także nieczyste, i Bóg powiedział do Piotra: jedz. Piotr wzbrania się, nie będę jadł tego, co jest nieczyste. A Bóg powiedział: nie nazywaj nieczystym tego, co ja uznaję za czyste. Mówię, dlatego trudno nam to jakoś dzisiaj zrozumieć. Ale patrzmy na to, że kiedy Żydzi mieli przestrzegać tych różnych przepisów, to musimy też wziąć pod uwagę to, że narody wokół nich różne zwierzęta uważały za święte. Chociażby na przykład świnia była przez wiele narodów składana w ofierze bożkom. I tutaj też widzimy właśnie, że by nie było takiego znowu pomieszania, tak jak w przypadku tych zwyczajów pogrzebowych. By nie było takiego pomieszania, co jest rzeczywiście Boże, co nie jest Boże, co przynależy Bogu, a co narody sąsiadujące z Żydami oddają swoim bożkom. To jest rzeczywiście bardzo ważne, by tu nie było pomieszania. Dlatego Bóg jasno mówi: dotąd, nie dalej. To, nie tamto. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, by tego gdzieś nie zagubić. Dlatego takie bardzo ścisłe też rozgraniczenie. To wolno wam jeść, tego nie wolno wam jeść. Oczywiście mogą tutaj też grać rolę jakoś, może jakieś tam względy higieniczne, ale patrzymy na to przede wszystkim od takiej strony religijnej, strony wiary. Bóg, który porządkuje całe życie Żydów, który mówi im wyraźnie, to wolno, tego nie wolno, bo chcę powiedzieć, że przez wszystko, co czyni człowiek, człowiek oddaje Panu Bogu. Przypomnijmy sobie te znowu słowa świętego Pawła, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na Bożą chwałę czyńcie. O to właśnie chodzi. Cokolwiek Żyd czyni, ma czynić na chwałę Pana Boga. Dlatego ma unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Jeżeli narody pogańskie, chociażby Grecy, składali ofierze świnie, to dla Żyda takie zwierzę już będzie czymś nieczystym, bo Grecy składają to swoim bożkom. I by nie było pomieszania, co jest Boże, a co Boże nie jest, Żydzi pewne rzeczy odrzucają, bo tak mówi Bóg. Można by tutaj też przywołać słowa Pana Jezusa, oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, w tym sensie, że właśnie pewne rzeczy nie są Boże i trzeba je odrzucić, zrezygnować z nich. Nawet jeżeli po ludzku mogłoby się wydawać, że to przecież nic takiego. Ale to rzeczywiście było coś bardzo ważnego. Przypomnijmy sobie ten fragment z Księgi Machabejskiej, kiedy domagają się od Żydów jedzenia wieprzowiny i oni tego nie czynią, nawet za cenę oddania swojego życia. Nawet jeżeli mają być zabici, nie spożywają wieprzowiny, bo tak powiedział Bóg, bo Słowo Boże jest wieczne. Słowo Boże nie przemija. Jezus powie, moje słowo trwa na wieki, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. I Żydzi tego się trzymają. I mówię, nam dzisiaj to wydaje się dziwne, chociażby właśnie z tej perspektywy, co mówiliśmy, że Pan Jezus uznał wszystkie potrawy za czyste, ale musimy właśnie tutaj uwzględnić ten kontekst kulturowy, historyczny, jak to kiedyś rzeczywiście wyglądało. Dzisiaj oczywiście też jest tak, że chociażby przy okazji piątku czy jakichś innych dni pościmy, nie spożywamy mięsa w ten sposób. Chcemy przypomnieć sobie, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tutaj też może, to już kiedyś chyba też mówiłem, ale przypomnę, kiedyś było tak, że takie normalne mięso zwierząt było wiele droższe od mięsa ryb i to, co zaoszczędzono na jedzeniu, przeznaczono na biednych. Dzisiaj to mięso ryb niejednokrotnie jest nawet droższe od mięsa takiego ze zwierząt, ale też gdzieś ważne, byśmy gdzieś tego wymiaru może nie zatracili, a może do niego wrócili, że ja poszczę dla Pana Boga, ale też to, co jakoś zaoszczędzę na jedzeniu, by to przeznaczyć rzeczywiście dla biednych, dla potrzebujących. By ten mój wymiar postu był nie tylko wobec Pana Boga, ale też wobec ludzi. Tak jak mamy krzyż, prawda, i w stronę nieba, w stronę Pana Boga, ale też poprzeczne ramiona właśnie dotyczące ludzi, by tego gdzieś właśnie nie zagubić. Gdzieś o tym pamięta. Dzisiaj Pan Jezus uznał wszystkie potrawy za czyste. Nie mamy jakichś potraw nieczystych, ale z drugiej strony też właśnie, kiedy pościmy, czynimy to dla Pana Boga, rezygnujemy z czegoś, co samo w sobie nie jest czymś złym, ale ważne też, by z tej naszej rezygnacji jakieś dobro. Dlatego możemy wesprzeć biednych, potrzebujących naszymi ofiarami, które wynikają właśnie z jakiegoś oszczędzenia w jedzeniu. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że coś jest może niedorzeczne, niedzisiejsze, nie przystaje do współczesnych czasów, to jednak zawsze Pan Bóg zwraca nam uwagę, że mamy być posłuszni Jego Słowu. Patrzymy na ten Stary Testament właśnie przez pryzmat Nowego Testamentu, by wydobyć to, co dzisiaj jest dla nas ważne, dla nas, którzy patrzymy na Stary Testament przez pryzmat tego, co powiedział Jezus, tego, co czynił Jezus. I także właśnie mamy w pamięci te słowa, że Jezus uznał wszystkie potrawy za czyste, ale też z drugiej strony zachęcał nas do postu, że ktoś nie może pościć, dopóki Pan Młody jest z nim, ale przyjdzie czas, kiedy zabiorą tego Pana Młodego i właśnie pościmy, rezygnujemy z pewnych potraw dla Pana Boga, by sobie uświadomić, że właśnie nie samym chlebem żyje człowiek, ale też by to, co zaoszczędzimy na jedzeniu, by rzeczywiście to było naszą pomocą, naszą ofiarą, naszą jałmużną dla biednych i potrzebujących. Wrócimy do tego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa w naszym następnym spotkaniu. Zapraszam za 2 tygodnie. Szczęść Boże!